Parę minut po godzinie 22. Witamy serdecznie, tradycyjnie, jak co czwartek o tej porze w audycji Cisza w Eterze przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiejszą audycję realizuje Jarosław Gołofit, a ja myśląc o temacie dzisiejszej audycji postanowiłam wykorzystać wczorajsze święto, czyli Dzień Matki. Myśląc o współczesnej matce, myślę o takiej matce, której ciężko uciec od różnego rodzaju opinii. Mamy do dyspozycji w dzisiejszych czasach wszelakiego rodzaju portale tematyczne, Facebooka, na którym istnieje bardzo dużo grup wsparcia na temat chustonoszenia, na temat wykorzystywania pieluch wielorazowego użytku, na temat macierzyństwa bliskości, na temat kangurowania, na temat karmienia. Dużo miejsc, w których możemy uzyskać wszelkiego rodzaju porady, w zasadzie na każdy temat. Mnogość doradców, ale też doradców anonimowych, którzy nie zwracają uwagi na to, czy to, co mówią, rzeczywiście jest godne wypowiedzenia. I z jednej strony mamy dostęp do informacji, ale z drugiej strony mamy dostęp do szerokiego grona osób oceniających, które zawsze będą wiedziały lepiej, jak to życie powinno wyglądać. Jak powinno wyglądać prowadzenie domu, jak powinno wyglądać wychowywanie dzieci. I na tym dzisiaj chciałabym się skupić w dzisiejszej audycji z moimi rozmówczyniami. Pierwszą z nich jest blogerka Magdalena Kostyszyn. Witam cię serdecznie.
Witam.
I teraz mam nadzieję, że osoby wrażliwe na język polski mi wybaczą, ale nie tyle nawet. Ciężko jest mi omijać nazwę bloga, którego założyłaś. Bloga, który przerodził się w bardzo dużą społeczność. Sam twój profil na Facebooku śledzi prawie 1 000 000 osób. Grupa facebookowa zrzesza około 200 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam. A nazwa jest bardzo dosadna. Nazwa twojego bloga to Chujowa Pani Domu. I tej nazwy dzisiaj się nie wstydzimy, ponieważ nie jest to okazja do tego, żeby pozwolić sobie na niewyszukany wulgaryzm, ale wydaje mi się, że zamanifestować coś bardzo ważnego. No właśnie, skąd aż tak dosadne określenie w nazwie twojego bloga i czy nie dało się w delikatniejszy sposób zamanifestować tego, czym chciałaś się dzielić na początku, kiedy zaczynałaś tworzyć te treści i teraz?
Wiesz co, ta nazwa powstała bardzo spontanicznie. Ja tak naprawdę nie zastanawiałam się nad tym, co w tamtym momencie wrzucałam do sieci i przyszło mi bardzo, bardzo spontanicznie i naturalnie. I sama stwierdziłam, że jak na przykład jestem wkurzona, to nie używam jakichś eufemizmów, nie uciekam się do jakichś delikatniejszych sformułowań, tylko używam takich, a nie innych, żeby faktycznie zamanifestować na przykład swoją złość. I zrobiłam to właśnie bez jakiejś tam większej strategii, ale tak z biegiem czasu pomyślałam sobie, że faktycznie ta nazwa ma ogromną moc, bo w jakiś sposób przełamuje stereotyp tego, że kobieta powinna być delikatna, że kobieta nie może przeklinać, no i że powinna być wrażliwa i tak dalej, i tak dalej. I ja pokazuję, że no wcale nie. Wiele osób też uważa, że nazwa jest bezpośrednio nawiązaniem do perfekcyjnej pani domu i że ja stworzyłam taki antyruch, który miał właśnie jakby zaprzeczać tym wartościom, które były promowane w tamtym programie, ale tak nie jest. Jakby nasze działalności zbiegły się trochę ze sobą w czasie, aczkolwiek ja się nigdy nie wzorowałam właśnie na perfekcyjnej pani domu, ani wręcz też nie chciałam być jakimś antywzorem dla niej. Jakby też szanuję tej pracę i całego zespołu, który pracował przy tamtej produkcji i uważam, że dla każdego jest miejsce w sieci, w telewizji i tak dalej i każdy z nas może sobie wybrać, no nie wiem, te programy, te wartości, które nas interesują.
A czy od początku podchodziłaś z dystansem i luzem do prowadzenia domu, do rodzicielstwa, czy może jednak na początku sama byłaś w tej bańce perfekcjonizmu?
Wiesz co, ja myślę, że ja cały czas jestem w jakimś tam stopniu perfekcjonistką, co bardzo mi utrudnia życie. I ten blog jest dla mnie również jakąś taką formą terapii, żeby razem z moimi czytelniczkami właśnie uczyć się odpuszczać. I ja myślę, że uczę się tego cały czas, że to nie jest tak, że już nauczyłam się tego dystansu, że jestem na maksa wyluzowana i nic mnie nie rusza. To nie jest tak, ale dzięki historiom moich czytelniczek, dzięki temu, że w jakiś sposób tam się jednoczymy właśnie w ramach profilu czy grupy na Facebooku, po prostu jest raźniej. Jest raźniej i dziewczyny pokazują mi, w jaki sposób one żyją, mogę się od nich czegoś uczyć, one mogą się uczyć czegoś ode mnie. I gdzieś, no myślę, że cały czas ta praktyka trwa. Ale myślę, że jest coraz lepiej. Myślę, że im jestem starsza, bardziej świadoma siebie, tym faktycznie tego dystansu mam coraz więcej.
A czy na walkę z perfekcjonizmem nie należy trochę uważać? Czy w filozofii chujowej pani domu nie kryje się może pułapka zobojętnienia na porządek? Jak zachować równowagę?
Nie, nie. Te osoby, które łączą właśnie mój profil z jakimś takim bałaganiarstwem, lenistwem i tak dalej, wydaje mi się, że trochę nie rozumieją całej koncepcji i zamysłu. To nie chodzi o to, czy lubisz sprzątać, czy nie lubisz, czy masz bałagan w domu, czy też nie, czy lubisz gotować, czy nie lubisz. Bardziej chodzi o jakiś pewien stan umysłu, że ty możesz robić te wszystkie rzeczy, ale nie musisz. To nie jest tak, że to, że jesteś kobietą, to, że jesteś skazana właśnie na zajmowanie się domem, dziećmi i tak dalej, i że jest to ci w jakiś sposób narzucone. Nie, ja właśnie mówię, że nie musisz tego robić. Jakby możesz być wspaniałą kucharką, możesz myć okna co drugi dzień, jeśli to lubisz, i to nie przeszkodzi w tym, żeby nazywać siebie chujową panią domu. Bardziej chodzi o to, żeby dawać sobie przestrzeń do popełniania błędów, do bycia właśnie nieperfekcyjną, nieidealną, żeby umieć odpuszczać, żebyś potrafiła położyć się wieczorem spać na przykład ze zlewem pełnym naczyń, bez wyrzutów sumienia, bo cały czas gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mam obraz mojej mamy czy teściowej, które siedzą w kuchni do wieczora, po nocach, żeby właśnie wszystko wysprzątać i później idą spać, wstają nieprzytomne do pracy, bo one musiały na przykład coś tam zrobić. No i ja takiego czegoś nie popieram i chcę właśnie uczyć kobiety w taki sposób, w jaki potrafię, że naprawdę warto czasem odpuścić, spuścić trochę z tonu i nic się nie stanie, jeśli, nie wiem, nie posprzątamy, nie umyjemy podłóg i naprawdę świat się nie zawali.
Czy nie masz takiego wrażenia może, że właśnie jakby współczesne młode kobiety, młode matki, młode gospodynie domowe to jest takie pierwsze pokolenie, którym ktoś powiedział, nie musicie być perfekcyjne?
Tak, wydaje mi się, że tak, aczkolwiek nie wiem, czy na przykład mojemu pokoleniu 30-latek, nie wiem, czy do końca uda się właśnie tak wyjść z tych szponów perfekcjonizmu i tak zupełnie odciąć się od tego, co robiły nasze mamy, babki i tak dalej. I wydaje mi się, że dopiero to pokolenie naszych córek będzie tak już zupełnie, może nie zupełnie, ale w większym stopniu wyzwolone. No mam nadzieję, że moja córka wyrośnie na feministkę i że przekaże jej naprawdę jakieś ciekawe, fajne wartości, że jak już będzie dorosła, będzie zakładać swoją rodzinę, będzie totalnie wiedziała, że to, że jest kobietą, to nie znaczy, że musi być kurą domową.
Mm-hmm. No właśnie, jak myślisz, co jest, na jakie największe kłamstwa jeszcze współcześnie nabierają się gospodynie domowe? Jakimi pojęciami, jakimi stereotypami robimy też sobie same jako kobiety największą krzywdę dzisiaj?
Jakimi stereotypami? Wydaje mi się, że większość kobiet faktycznie myśli, że w jakiś sposób płeć determinuje to, czym powinny się zajmować i że skoro ich mamy zajmowały się domami, robiły kanapki tacie do pracy, to dla nich jest to tak naturalne, że powinny robić to w swoim domu, że nawet często się nie zastanawiają nad tym, czy to jest dobre, złe, czy ja tego chcę, czy to nie jest w ogóle moje zdanie. I wydaje mi się, że oczywiście jesteśmy coraz bardziej świadome, właśnie te różne ruchy feministyczne kobiece powstają, dużo się o tym mówi, pisze, ale jest mnóstwo kobiet, ja to widzę również u siebie na grupie, jest mnóstwo kobiet, nawet młodych, młodszych ode mnie, które gdzieś tak strasznie mocno mają zakorzenione te takie tradycyjne wartości rodziny, że one przecierają oczy ze zdumienia, że na przykład niektóre z nas nie gotują na przykład w domu i nie wiem, żywią się na mieście albo zamawiają sobie jakiś catering i im się na przykład to nie mieści w głowie. Więc myślę, że jeszcze w ogóle długa droga przed nami w tym takim uświadamianiu kobiet.
Skoro wspomniałaś już o swoich czytelniczkach i o osobach, które należą chociażby do facebookowej grupy zrzeszającej twoją społeczność, co najczęściej, o czym najczęściej piszą kobiety? Co je najbardziej frustruje? Jakie problemy najbardziej im doskwierają?
Na początku, jak zakładałam profil, to dziewczyny najczęściej wysyłały mi jednak jakieś zdjęcia swoich takich porażek kulinarnych, mm-hmm. że przypaliło ciasto, że coś im tam nie wyszło i tak dalej, i tak dalej. I w sumie na tym moim głównym profilu na Facebooku dalej tak się dzieje, że najczęściej wrzucamy tam jakieś humorystyczne przykłady naszych wpadek. Mm-hmm. Grupa miała być z założenia czymś podobnym, ale miejscem bardziej kameralnym, gdzie będziemy mogły się bliżej poznać, ja z moimi czytelniczkami, będziemy miały czas, żeby ze sobą rozmawiać, ale z biegiem czasu ta grupa stała się takim miejscem, w którym moje czytelniczki, czytelnicy poczuli się bardzo pewnie, poczuli, że mogą mieć zaufanie do innych osób, które tam są i śledzą to, co się dzieje. I zaczęło pojawiać się bardzo dużo takich bardziej życiowych tematów, powiedziałabym. Mm-hmm. Pytasz mnie o to, co najczęściej dodają. Dużo jest takich rozterek związanych na przykład ze związkami, na przykład, że nie radzą sobie, pytają, czy to jest normalne na przykład, że nie wiem, że mąż w ogóle nie mówi, że mnie kocha, albo że nie spędza w ogóle z rodziną czasu, bo ucieka w pracę. Sporo jest pytań dotyczących macierzyństwa, na przykład jak radzicie sobie z dzieckiem, które nie chce jeść, albo właśnie jak radzicie sobie z presją ze strony innych, że na przykład chcę wysłać dziecko do żłobka, ale teściowa ciśnie mnie na to, że dziecko jest za młode, za małe. Myślę, że dużo jest takich tematów bardzo życiowych i też na pewno o tym, że to większość tematów jest bliska większości z nas, świadczą komentarze, które czasami gdzieś tam w tysiącach się przewijają i dziewczyny piszą: o wow, fajnie, że to napisałaś, bo ja też tak mam i nie wiedziałam, co z tym zrobić.
Mm-hmm. A czy co bardziej przeważa? Znaczy, mam nadzieję, że przeważa jednak w tych komentarzach wsparcie i wyrazy solidarności, ale podejrzewam, że pewnie też nie brakuje kwestii oceniania i wyrażania własnego zdania i trochę też, no właśnie, czy zdarzają się przypadki wchodzenia z buciorami w cudze życie, nie znając tej drugiej osoby?
Mamy na grupie regulamin i jedną z zasad jest właśnie nieocenianie innych. I mam na grupie moderatorki, administratorki, które pomagają mi to wszystko ogarniać i one bardzo szczegółowo czytają wszystkie posty, wszystkie wątki i starają się właśnie wyłapywać osoby, które no, w jakiś tam sposób łamią regulamin. I szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby, które są takie bardzo chętne do krytykowania innych, oceniania, znając tylko jakiś tam kawałek ich życia, nie? Który jest opisany w kilku zdaniach w poście. I staramy się takie osoby usuwać z naszej grupy, bo to, czym ta grupa się wyróżnia, właśnie to takie wzajemne wsparcie. I często słyszę od swoich czytelniczek, że ja czuję się na tej grupie bezpiecznie, mogę tutaj powiedzieć to, co naprawdę myślę, nie boję się, że ktoś mnie oceni, że ktoś mnie skrytykuje, a nie mam tak wcale w innych miejscach w sieci, bo odezwę się na jakiejś grupie matkowej, to zaraz jestem zjedzona, bo wyraziłam swoje zdanie. Odezwę się na grupie z kotami, o Jezu, jeszcze gorzej. Okazuje się, że te grupy kociarskie, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ponoć są najgorsze, ja nie wiem, bo nie mam kota, ale słyszałam, że tam się po prostu dzieje grubo. Więc staramy się zwracać uwagę na to, żeby jednak dziewczyny i chłopacy wzajemnie się nie oceniali, i żeby faktycznie każdy czuł się bezpiecznie, mógł wyrazić swoje zdanie, mógł napisać z jakimś najtrudniejszym problemem i raczej, żeby uzyskiwał wsparcie, a nie jakieś baty.
Czy zakładając tego bloga, spodziewałaś się, jak duży będzie to odzew? Pewnie powiesz, że nie. Jeżeli tak, to jak bardzo zaskoczyła cię skala popularności bloga i później też grupy, która, tak jak mówisz, miała być no, docelowo chyba bardziej kameralna, a 200 tysięcy osób, no, to nie jest kameralne grono.
No, tam jest dokładnie chyba ponad 150 tysięcy, faktycznie to nie jest kameralne grono i tak, z założenia totalnie miało być to miejsce, gdzie miałam sobie rozmawiać z tymi moimi czytelniczkami, kojarzyć je z imion i nazwisk, no i trochę to się rozrosło. Zupełnie się nie spodziewałam, że to przybierze taki rozmiar, jakby nigdy mi też na tym nie zależało. Jestem w blogosferze już od naprawdę wielu, wielu lat. Ja zakładałam właśnie ten profil bez jakiegoś tam super pomysłu, biznesplanu i tak dalej do tej pory. W ogóle jakoś tak nie podchodzę z jakąś strategią i biznesplanem do tego, co robię, tylko faktycznie robię to z jakiejś takiej zajawki, pasji i myślę, że też ludzie to doceniają właśnie, że to nie jest jakiś taki bardzo przemyślany produkt, na którym pracuje 20 osób, tylko jest to coś często spontanicznego, naturalnego i chyba gdzieś widzą w tym jakieś takie plusy. Zaskoczyło mnie to bardzo. Ja myślę, że do tej pory tak naprawdę trochę sobie nie zdaję sprawy, jak ta społeczność jest wielka, bo jakby też nie przywiązuję się do liczb. Ja wiem, że za tymi konkretnymi liczbami, na przykład za milionem lajków na Facebooku stoją prawdziwi ludzie, ale mimo wszystko jakby też nigdy nie myślę o sobie w kontekście na przykład osoby lepszej od innych, bo mam milion obserwujących na Facebooku, nie wiem, jestem lepszą blogerką niż ty. No nigdy tak o sobie nie myślę. Bardzo się cieszę, że ludzie dołączają do mnie, że chcą śledzić, aczkolwiek najbardziej wiadomo zależy mi na osobach, które szanują moją pracę i właśnie wspierają to, co robię, niż na takich, którzy przychodzą i krytykują wszystko.
Wydaje mi się, że to pokazuje bardzo taką ważną zależność, że chyba po prostu nie potrzebujemy osób, które będą pokazywać nam i wyjaśniać i też radzić oczywiście w dobrym tonie, jak żyć, ale potrzebujemy przestrzeni osób, które będą nas wspierać w tym, jacy jesteśmy. To w takim razie mam takie pytanie do ciebie osobiście. Jakie słowa, uwagi czy zwroty najbardziej cię irytują jako matkę, jako osobę zajmującą się domem?
Chyba najbardziej denerwują mnie zwroty, które zaczynają się od słowa powinnaś. Jakby ja przyznam szczerze, że nie mam wokół siebie jakichś takich ludzi, którzy narzucają mi presję związaną z wychowywaniem mojej córki. Muszę tutaj powiedzieć, że faktycznie no mam super rodzinę, że jakby wszyscy jakoś tak rozumieją, że jestem dość indywidualną jednostką i raczej nie dałabym sobie wejść na głowę właśnie w żadnej kwestii mojego życia. Ale czasem faktycznie gdzieś się zdarzało, że coś słyszałam jakieś takie stereotypowe, typowe komentarze w stylu powinnaś założyć dziecku czapkę albo powinnaś już oduczyć siadania dziecka na nocnik i tak dalej. I nie lubię właśnie takiej narzucenia czegokolwiek, nie lubię presji ze strony innych. Wydaje mi się, że na co dzień sami sobie narzucamy już taką presję, że totalnie ta zewnętrzna nie jest nam potrzebna, ale uczę się jej po prostu jej nie przyjmować. To, że ktoś tam mi narzuca coś, to nie znaczy, że ja muszę to przyjąć. Ale chyba nie wiem, nie ma chyba już jakoś tak więcej rzeczy, które jakoś specjalnie by mnie irytowały.
Powoli wyszłyśmy w zasadzie tym pytaniem, które ci zadałam, wyszłyśmy ze sfery samego opisu, czym społeczność pani domu jest, więc teraz chciałabym się skupić na konkretnej treści, która dotyczy tematu dzisiejszej audycji, czyli kwestii macierzyństwa. Ale zanim zadam te pytania, najpierw chwila przerwy.